Zacznij od Bacha. W świat muzyki organowej zaprasza Łukasz Mosur.
Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej audycji poświęconej organom i muzyce organowej. Dzisiejsza audycja nie jest realizowana w studiu Radio Rodzina. Słychać wyraźnie, że razem z Adamem Szymańskim, z którym wspólnie realizuję tę audycję, znajdujemy się poza studiem, co potwierdzają te wszystkie szumy i odgłosy, które delikatnie się manifestują w tle. Jesteśmy w niezwykle urokliwym miejscu, Chełmcach, niewielkiej, ale bardzo pięknej miejscowości położonej w powiecie kaliskim w gminie Opatówek. Co sprawiło, że zdecydowaliśmy się przyjechać właśnie tutaj w celu nagrania kolejnej audycji? Oczywiście niezwykłe organy, które znajdują się we wnętrzu kościoła, do którego właśnie się kierujemy, a droga nie jest łatwa, bo czeka nas spora ilość schodów do pokonania, bowiem kościół pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Maryi Panny znajduje się na dość znacznym wzniesieniu u podnóża, którego właśnie się znajdujemy. Chciałbym, aby instrument, który znajduje się we wnętrzu tej pięknej neogotyckiej świątyni wzniesionej w 1882 roku na pogorzelisku poprzedniego drewnianego kościoła, odsłonił nam nieco swoją historię, a także przybliżył Państwu nieco bardziej tajemniczy świat organów. Co to za instrument? Kto go zbudował? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć już we wnętrzu kościoła. Dziękujemy bardzo księdzu proboszczowi Jerzemu Salamonowi za udostępnienie świątyni i organów, byśmy mogli zaprezentować Państwu ten piękny instrument. Zatem ruszajmy. Znajdujemy się już we wnętrzu świątyni, dokładnie w nawie głównej, z której możemy podziwiać niezwykłą szafę organową wraz z prospektem. Fantastyczna barokowa ornamentyka, niezwykła elegancja i wytworność. Warto wybrać się tutaj na niedzielną wycieczkę, żeby to wszystko zobaczyć na własne oczy. Zanim udamy się na emporę organową, czyli inaczej mówiąc chór organowy, warto przytoczyć niezwykłą historię organów Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmcach. Instrument ten nie był oryginalnie zbudowany dla tego miejsca, bowiem pierwotnie zaprojektowany i zbudowany został dla kościoła ewangelickiego w Bogaczowicach Starych na Dolnym Śląsku przez jedną z najlepszych ówczesnych firm organmistrzowskich, firmę Szlak und Söhne, czyli Szlak i Synowie, która swój warsztat organmistrzowski miała w Świdnicy. Miało to miejsce w roku 1913. Należy tutaj dodać, że szafa organowa jest w tym przypadku o wiele starsza od samych organów, bo tak jak wspomniałem wcześniej, pochodzi z epoki baroku. Jak to możliwe, że szafa organowa jest barokowa, a organy dwudziestowieczne? Otóż firma Schlag und Söhne na początku XX wieku wbudowała swój nowy instrument w zabytkową szafę organową, zachowując przy tym część historycznych piszczałek. Podczas badań prowadzonych przed przystąpieniem do remontu tego instrumentu udało się odnaleźć kilka historycznych fotografii, na których widać dokładnie te organy jeszcze w zborze ewangelickim w Bogaczowicach. Jedna fotografia została wykonana przed 1019 rokiem i prezentuje jeszcze barokowe, pierwotne organy wraz z prospektem i mechanicznym stołem gry. Organista wówczas siedział plecami do ołtarza, bowiem stół gry wbudowany był w prospekt. Druga fotografia, zrobiona już po 1019 roku, prezentuje nowe organy z nowym wolnostojącym stołem gry, czyli te organy, na które właśnie spoglądamy, Państwo musicie na nie spoglądać oczami wyobraźni, i które za moment usłyszymy. Jak to się stało, że ten instrument trafił akurat tutaj, do diecezji kaliskiej, do kościoła parafialnego w Chełmcach? Przypominają mi się moje rozmowy z poprzednim proboszczem, gospodarzem tego miejsca, księdzem Józefem Walentym Kwiatkowskim, który opowiedział mi taką historię, którą pozwolę sobie teraz zacytować. Niemiec Laube miał syna Edwarda. Syn Laubego, strzelając do tabernakulum znajdującego się w naszym kościele, zniszczył je. Wchodził także na organy i łamał piszczałki. Po wojnie trzeba było się starać o nowy instrument. Sprawujący wówczas pieczę nad parafią ksiądz Tadeusz Schmidt był umuzykalniony i szukał instrumentu profesjonalnego. Jako że znał się na rzeczy, zamówił właśnie ten instrument. i jego następca w 1947 roku translokował organy, które przybyły tu z Dolnego Śląska. Chociaż nie były budowane do naszego kościoła, cieszy fakt, że w Chełmcach znalazła się taka organowa perła. To dobrze dla instrumentu, że trafił do naszej parafii, bowiem niszczałby w kościele, który i tak został ostatecznie rozebrany. Gdyby instrument został na swoim pierwotnym miejscu, najprawdopodobniej zostałby zniszczony wraz z ewangelickim zborem. Byłaby to wielka strata, ponieważ organy te, mimo iż nie są ogromnych rozmiarów, to prezentują jednak bardzo wysoką wartość muzyczną. A wszystko to za sprawą niesamowitej firmy organmistrzowskiej, która jest budowniczym tego instrumentu. Firma Schlag und Sühne była jedną z najbardziej liczących się firm organmistrzowskich w Europie. Firma ta, której organy znajdują się właśnie tutaj, w kościele parafialnym w Chełmcach, budowała swoje instrumenty w tak renomowanych miejscach, jak choćby Filharmonia Berlińska. Co ciekawe, instrument dla Filharmonii Berlińskiej jako pierwszy w historii organ mistrzostwa został wyposażony w ruchomy stół gry. Czy to nie lada gratka mieć instrument tej firmy na wyciągnięcie ręki? Dodam tylko, że firma Schlag und Sühne zbudowała około 1100 organów. Sporo z nich znajduje się na terenach Dolnego Śląska, ale instrumenty tej firmy można znaleźć również w Czechach, Finlandii, Włoszech, Norwegii, Meksyku, Rumunii, Rosji, a nawet południowej Afryce. Firma w okresie największego wzrostu zatrudniała do 115 pracowników, a za swe dokonania została nagrodzona licznymi wyróżnieniami i tytułami. Na przykład w 1885 roku uzyskała zaszczytny tytuł dworskiego dostawcy księcia Albrechta Pruskiego, a w roku 1900 dworskiego budowniczego organów jego wysokości cesarza i króla. Instrument został przeniesiony do Chełmc, jednak z nieznanych powodów jeden z istotnych elementów prospektu nie został powtórnie zamontowany. Mam tutaj na myśli łukowanie w kształcie odwróconej podkowy znajdujące się w centralnej części prospektu, czyli tego elementu, który widać z dołu. W Bogaczowicach starych to łukowanie okalało pierwotnie okno, które znajdowało się za szafą organową, przez które padały promienie słoneczne na to piękne słońce zwane fachowo glorią, które znajduje się również w centralnej części prospektu. Niestety oryginalne łukowanie, o którym wspomniałem przed momentem, nie zachowało się, ale na szczęście podczas prac renowacyjnych, którymi miałem wielką przyjemność i zaszczyt współkierować, udało się zrekonstruować tę podkowę i osadzić na niej figury orkiestry anielskiej, które szczęśliwie zachowały się w parafii, czekając jednocześnie wiele lat na powtórny montaż. Jest to bardzo istotne, bowiem ta orkiestra anielska, o której mowa, spełnia również funkcję muzyczną w tym instrumencie, nie jest tylko elementem dekoracyjnym. Każdy z aniołów wyposażony został w dzwonek, który zostaje pobudzony do brzmienia poprzez uderzenie młoteczkiem. Ten glockenspiel, bo tak można określić to urządzenie, pochodzi pierwotnie z organów barokowych, jednak postanowiliśmy powtórnie zamontować mechanizmy sterujące tak, aby orkiestra anielska znowu mogła cieszyć nie tylko oko, ale również ucho. Organy numerowane są jako opus 895, czyli można powiedzieć, że instrument ten należy już do późnych dzieł świdnickich mistrzów organmistrzostwa. Zapraszam Państwa na emporę organową. Znajdujemy się już przy kontuarze organów, czyli miejscu, które steruje całą tą maszynerią. Chciałbym dodać, że ten instrument jest zbudowany w stylistyce niemieckiego romantyzmu. Mamy tutaj do dyspozycji 24 głosy, czyli można powiedzieć w zasadzie niezbyt wiele, jednak mogą mi Państwo wierzyć, że jest to wystarczająco dużo, aby wykonać tutaj znakomitą większość literatury organowej. W dzisiejszej audycji przedstawię Państwu poszczególne głosy w formie krótkich improwizacji tak, aby nieco przybliżyć Państwu ten arcyciekawy świat. Zacznijmy zatem od najważniejszego głosu organowego, który znajduje swoje miejsce niemal w każdych organach. Pryncypał, bo taka jego nazwa, jest chyba najbardziej organowym ze wszystkich głosów, bowiem jego zadaniem jest budowanie podstawy brzmienia, a jeśli o brzmienie chodzi, to nie odzwierciedla żadnego z na przykład instrumentów orkiestrowych, jak to będzie mieć miejsce za moment w przypadku innych głosów. Głos ten najczęściej znajduje się właśnie w prospekcie organowym, czyli właśnie te piszczałki mamy szansę podziwiać z dołu. Kiedy wchodzimy do kościoła, to zazwyczaj w większości przypadków właśnie w prospekcie znajduje się pryncypał. Posłuchajmy zatem jego brzmienia. Każdy z głosów, którego włącznik znajduje się w stole gry, jest odpowiednio opisany. Na przykład ten pryncypał, zaprezentowany przed momentem, to główny tak zwany ośmiostopowy pryncypał, znajdujący się w manuale zwanym Hauptwerkiem, czyli tym manualem głównodowodzącym, jeśli można tak powiedzieć. Właśnie ta miara, czyli stopy, opisuje nam wysokość brzmienia głosu organowego. Wzięło się to stąd, że na przykład w aktualnie prezentowanym pryncypale długość najdłuższej piszczałki, czyli tej, która gra najniższy dźwięk, to w przybliżeniu 8 stóp, stąd ta nomenklatura. Oczywiście ten pryncypał, którego właśnie posłuchaliśmy, to nie jedyny tego typu głos w organach, ponieważ koncepcja budowy brzmienia w organach jest taka, że głosy tej samej rodziny możemy ze sobą łączyć na zasadzie dobrego, dobrze dobranego chóru. Stąd potrzeba bytności kilku głosów z tej samej rodziny, na przykład rodziny pryncypałowej, ale o różnej wysokości brzmienia. Kolejny pryncypał, zwany oktawą czterostopową, od tego, że brzmi, jak sama nazwa wskazuje, oktawę wyżej, brzmi właśnie tak. Teraz podobny fragment zaprezentuję z połączeniem obu pryncypałów, 8-4. Jeśli połączymy wszystkie głosy pryncypałowe, to uzyskamy wówczas tak zwane organo pleno, czyli pełne brzmienie organów. Tak właśnie brzmi organo pleno, czyli pełen chór pryncypałów. Zwieńczeniem tego chóru jest taki charakterystyczny głos zwany miksturą. Jest to rodzaj głosu mieszanego, który sam w sobie posiada już kilka chórów piszczałek. Oznacza to, że w momencie, gdy włączymy samą miksturę, czyli sam jeden rejestr organowy, to naciskając jeden klawisz słyszymy już kilka piszczałek, nastrojonych najczęściej w interwałach oktawy i kwinty, a czasem tercji. Rolą mikstury jest dodanie blasku i zwieńczenie brzmienia chóru pryncypałów. Posłuchajmy zatem, jak brzmi sama mikstura. Chciałbym zaprezentować teraz Państwu tak zwane głosy smyczkujące, czyli głosy organowe, które swym brzmieniem naśladują instrumenty smyczkowe, takie jak skrzypce, wiolonczele czy kontrabasy. Dzieje się tak, ponieważ piszczałki głosów smyczkujących mają zupełnie inny kształt i konstrukcję, dzięki którym są w stanie wydobywać z siebie zupełnie inne dźwięki niż na przykład piszczałki pryncypałowe. Organy w chełmcach wyposażone są w kilka takich rejestrów, a różni je dynamika brzmienia. Posłuchajmy eoliny ośmiostopowej, czyli najcichszego głosu smyczkującego i w ogóle najcichszego głosu tych organów. Tak właśnie brzmi eolina ośmiostopowa i skonfrontujmy ją teraz z gambą ośmiostopową, czyli najcichszy głos smyczkujący z głosem najgłośniejszym z tej samej rodziny. Ten dialog możemy opisać na przykład słowem echo. Kolejną, bardzo ciekawą rodziną głosów są głosy fletowe, których piszczałki zbudowane są bardzo często z drewna. Podobnie jak z głosami smyczkującymi, organy posiadają często kilka różnych głosów fletowych, a różni je głośność i rodzaj brzmienia. Jednym z najbardziej charakterystycznych głosów w chełmieckich organach jest traverse flet, czyli jest to flet, który ma imitować barokowy flet traverso. Posłuchajmy, jak on brzmi. Wszystkie nagrania, które Państwo słyszycie, są realizowane na emporze organowej, czyli słyszycie je Państwo dokładnie tak, jak ja i każdy organista, który zasiada do stołu gry. Szczególnie w przypadku bardzo cichych rejestracji pojedynczych głosów, na pierwszy plan wychodzi również praca i stukot traktury pneumatycznej. I mam nadzieję, że nie jest to dla Państwa zaskoczeniem, ponieważ jest to normalny efekt, który towarzyszy każdym organom piszczałkowym. Istotą rejestrowania organów jest odpowiedni dobór głosów, tak jak dobry chór. Musi zebrać odpowiednią ilość osób, żeby dobrze razem zabrzmieć. Często bywają takie sytuacje, że na pierwszy plan wychodzi osoba solisty. Taką możliwość daje nam większa ilość manuałów. W chełmcach mamy dwa manuały, czyli dwie klawiatury ręczne i klawiaturę pedałową. Posłuchajmy. Kolejnym bardzo ciekawym elementem tych organów jest tak zwany wałek crescendo. Znajduje on się po środku kontuaru, w jego dolnej części nad klawiaturą pedałową. Ma kształt właśnie, jak nazwa wskazuje, wałka. Jego funkcją jest dodawanie kolejnych głosów tak, aby organy zaczęły crescendować, czyli zaczęły brzmieć coraz głośniej. Jest to urządzenie bardzo praktyczne, bowiem kiedy organista na przykład gra jakiś utwór i chce w dosyć szybki, łatwy sposób dodać kolejne głosy, tak żeby uzyskać ten efekt crescenda, nie musi już odrywać rąk od klawiatury, tylko może zrobić to za pomocą którejś z nóg. Właśnie taki efekt uzyskujemy za pomocą wałka crescendo. Na początku audycji wspominałem Państwu o orkiestrze muzykujących aniołów, z których każdy wyposażony jest w dzwonek i młoteczek. Teraz chciałbym zaprezentować Państwu ich brzmienie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że organy mówią do nas językiem przeszłości, ale na tego typu organach możemy również realizować z wielkim powodzeniem także muzykę współczesną. Różnego rodzaju bardzo ciekawe efekty dźwiękowe. Nasze spotkanie z organami firmy Schlagwenzune w Chełmcach w Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny dobiega końca. Zamykamy, zesłamy kontuar. I zapraszam Państwa bardzo serdecznie na najbliższy koncert 17 maja w niedzielę o godzinie 17.15. Wykonawcą koncertu będę ja oraz młoda sopranistka z Kalisza, Gabriela Wodiczko.